Słuchając duszy.
Renata Kuśmider.
Ania Haas.
Spotykamy się tutaj w przypomnieniu, że jesteś nieograniczoną istotą, utkaną ze światła i z miłości i masz nieograniczone możliwości. Pamiętaj o tym.
Cześć Renio, witam Cię bardzo serdecznie.
Witam Cię Aniu, cieplutko i radośnie.
I witam wszystkich słuchaczy w dzisiejszej naszej audycji.
Dzień dobry.
A dzisiaj mamy coś fajnego do opowiedzenia i przerobienia wspólnie.
Tak, a książka, która, mogę powiedzieć, zmieniła moje życie.
I zmieniła też moje życie.
Twoje też.
Wpłynęła bardzo, bardzo dobrze ze względu na to, że mogłam zrozumieć tyle rzeczy. A o której książce mówimy?
A cztery umowy Don Miguel Ruiz.
Ruiz, aha. Tak. Więc super. Może zacznę od tego, żeby przedstawić słuchaczom, jakie są te cztery umowy. I będziemy sobie mogły porozmawiać na każdą z nich.
Tak.
Tak?
Pewnie.
Okay. Więc może zaczniemy od pierwszej. Bądź nieskazitelna w swoich słowach.
Tak.
Druga. Nie bierz niczego do siebie. Trzecia. Nie zakładaj niczego. Czwarta. Rób wszystko, co w Twojej mocy.
Jak najlepiej.
Jak najlepiej.
Uwielbiam.
Proste.
Proste umowy. Słuchajcie, ta książka, może zanim jeszcze opowiemy, taki kawałek mojego doświadczenia i mojej historii. Nie wiem skąd ta książka znalazła się w zasięgu mojej uwagi. I pamiętam, że jak ją zamówiłam i ją przeczytałam. Przeczytałam ją akurat w języku angielskim. Kiedy ja cały czas uczę się angielskiego, słuchajcie, będąc w tym kraju, a spędzając 2/3 swojego życia jeszcze nadal, 2/3. A w innym to cały czas jestem w drodze do tego, żeby ten mój angielski był lepszy, ale wtedy on był na pewno na słabszym poziomie. Jakkolwiek nie zatrzymało mnie to, żeby jej nie przeczytać. Ja ją pochłonęłam. Słuchajcie, ja ją pochłonęłam. Ja nie robię, nie piszę w książkach, ale zaginam rogi książek tam, gdzie jest dla mnie coś specjalnego, ponieważ to jest moja książka. Więc dla mnie
wszystkie
zagięłam. Jak ja skończyłam czytać, ta książka była 2 razy większa i tak się śmiałam, mówię,
wszystko
po co, jak tam jest na każdej stronie coś. Słuchajcie, zanim jeszcze o tym powiemy, ta książka jest napisana tak prostym językiem, tak prostym, że aż wydaje się, że to jest niemożliwe.
Że to jest takie błahe.
I że my to wszystko wiemy. I tutaj był kruczek.
Tak.
Wszystko wiemy, co jest w tej książce, tylko my tego nie robimy, nie praktykujemy i dlatego w naszym życiu dotychczas nie było zmian. Jeżeli czytamy tą książkę i czujemy, że wiemy, a nie mamy tego, to tylko dlatego, że nie użyliśmy tego, nie zastosowaliśmy. Więc polecamy przeczytanie jej, ale taką zajawkę zrobimy dzisiaj. O co w niej chodzi i dlaczego taki wpływ miała na nasze życie?
No, dokładnie.
Zaczniesz pierwsze, Aniu? Od nieskazitelności?
Tak. Bądź nieskazitelna w swoich słowach. W tamtym odcinku rozmawialiśmy na temat komunikacji.
Tak.
Tak?
Tak.
Jak fajnie ta książka jest takim połączeniem z tym, co było wcześniej, z tym, co teraz. Jednym z takich elementów jest mówienie prawdziwie i uczciwie. Nam tak się wydaje, że my tak prawdziwie i uczciwie mówimy, ale
ja tu kiwam głową, że nie.
Także nie. Kiwasz głową.
Kiwam głową, że nie, że nam się wydaje. Wydaje nam się, ale tak nie jest.
Ale tak naprawdę nie jest. Jak często w naszych rozmowach i komunikacji z innymi ucinamy nasze to, co komunikujemy za wcześnie, trzymając dla siebie resztę historii. Bardzo często nie jesteśmy w stanie nawet komunikować uczciwie tego, co czujemy.
Bo mamy grudkę w gardle,
tak,
na przykład.
Lub bardzo często też udajemy przed innymi i...
Że jest okej.
Okay, że jest okej.
Okay, i mówimy, o, jest okej, okay, jest wszystko w porządku. A ta osoba nawet widzi po nas, bo przecież ten język naszego ciała jest widoczny. I my zamykamy w sobie... I czasem chcemy, żeby ta osoba to wiedziała, a czasem nie chcemy, ale i tak gdzieś pokazujemy to swoim właśnie językiem ciała, swoim zachowaniem, mimiką. I kogo wtedy kłamiemy, Aniu?
Tak, okłamujemy samych siebie.
Siebie.
Bardzo często przez nakładanie różnych takich masek na samych siebie chcemy, żeby inni widzieli nas w innych oczach, a wewnątrz siebie my po prostu spalamy się, nie będąc samymi, nie pozwalając sobie być samym sobą.
W takiej swojej prawdzie.
Tak.
Czyli dla mnie tutaj by było, bo ja tego doświadczałam bardzo często i wracając też do tego wcześniejszego, co we mnie przyciągało to, że ktoś tak ze mną rozmawiał, że mówił właśnie, że wszystko jest w porządku, a naprawdę nie było. Czyli tutaj jest też taka zasada. Mów to, co myślisz.
Tak.
Czyli mów prawdziwie. Mhm. Ale słuchajcie, ta komunikacja, my znowu już zaczynamy mówić o komunikacji od nas do świata zewnętrznego i ze świata zewnętrznego do nas. Ale to bądź nieskazitelny ze swoim słowem dotyczy też nas samych w tych naszych wewnętrznych monologo-dialogach.
Tak.
Nie mów do siebie źle na swój temat. Nie zaniżaj swojej wartości wewnątrz siebie.
Nie krzywdź samego siebie poprzez słowa, które używasz do samego siebie. Nawet myśli, tak? Mm-hmm. Myśli to są słowa, które są, nie są zmanifestowane. Więc w jaki sposób ja myślę na temat samego siebie? Bardzo często coś na mnie wyjdzie i sobie mówimy, ale jestem głupia, ale jestem
beznadziejna. No.
I tak fajnie jest zatrzymać się i powiedzieć sobie, przecież ja nie muszę tak mówić do siebie.
Bo to nie jest prawda.
Ja nie muszę siebie krzywdzić przez swoje własne słowa. I teraz pojawia się ten znowu większe zrozumienie swojego własnego świata, że jeżeli ja mówię do siebie negatywne i obniżam tą swoją własną energię, tą wibrację, to też taka pokazuje się do świata i przyciągam do siebie takie, a nie inne doświadczenia.
Wszystko ma swoje konsekwencje.
Wszystko ma swoje konsekwencje.
Jak nam się to powiązało z tym wcześniejszym odcinkiem, zobacz. No. Czyli jak zwracamy się do siebie samych dobrze, dobrymi słowami, traktując te porażki, niepowodzenia jako doświadczenie i pozwalanie sobie samym sobie dodawać otuchy. Okej, nie udało ci się, spróbujesz jeszcze raz. Masz tyle powodów, żeby wiedzieć i pamiętać, że jesteś mądry, mądra, utalentowana, wartościowa, piękna, inteligentna. Ta jedna rzecz, ta jedna rozmowa, ta jedna poprzeczka, przez którą nie przeszłaś, ta jedna sytuacja, w której ci się nie udało i coś straciłaś, wcale cię nie definiuje. Więc mów do siebie dobrze. A tak z drugiej strony, wybiegając poza temat nieskazitelności słowa, może to też się stało dla twojego dobra, tylko jeszcze tego nie widzisz. Dokładnie. Więc tym bardziej bądź dla siebie czułym rozmówcą, czułą rozmówczynią, z serdecznością i z życzliwością, z miłością.
To my tak teraz jesteśmy subtelne w sobie samych, ale tak branie też odpowiedzialności, w jaki sposób i na czym koncentrujemy się, kiedy komunikujemy się z innymi. Czy nasze słowa nie chcą tak jakby uderzyć kogoś w taki punkt, gdzie będzie czuły? Taki czuły, czy one nie są krzywdzące?
No, słowa mają moc, więc dobrze jest popatrzeć, żeby one takie nie były, bo bardzo rzadko patrzymy na to z tej strony, że jeżeli my wypowiadamy słowa, które mogą być krzywdzące i nawet jeżeli to jest świadomie do kogoś, to one przechodzą przez nasze usta, przez nasze gardło, są sformułowane przez nasze odczucia, bo jest jakiś plan, żeby to powiedzieć, przez nasze myśli.
Tak.
Czyli one nie tylko szkodzą tej osobie, nawet jeżeli ktoś ma taki zamiar, żeby zaszkodziły, ale szkodzą nam samym. Więc ta odpowiedzialność za to, co mówimy, jak mówimy,
wiesz co?
Jest bardzo, bardzo naprawdę duża i ona działa w dwie strony, słuchajcie.
Na przykład kobieta chce skrytykować swojego męża i krytykując go pogarsza swoją własną sytuację. Dlatego, że krytykując kogoś innego, ta osoba zaczyna mieć dystans do nas, zaczyna się wycofywać, przestaje być tą otwartą osobą, która chce dla nas coś zrobić. A jeżeli my widzimy, że ta osoba stara się i robi coś dobrego, aczkolwiek w naszym mniemaniu nie jest to takie, jakbyśmy chcieli, żeby było zrobione, jeżeli skoncentrujemy się na budowaniu tej osoby poprzez nasze słowa, budowaniu
relacji,
to my zapraszamy przez to tą osobę, że ona chciałaby jeszcze więcej, chciałaby pokazać nam i być rozpoznana poprzez własne działanie. Więc to, na czym my koncentrujemy też naszą własną na czym się koncentrujemy, ma bardzo duży wpływ na nasze relacje, na budowanie relacji, no i tak, też swojego życia.
Czy ktoś chce, czy nie chce, czy ma ochotę próbować jeszcze raz, czy się totalnie odsuwa. I później bardzo często zdarza się, że właśnie ta krytykująca osoba dziwi się, dlaczego ona taki jest. Jeżeli cały czas spadają na tą osobę tak zwane baty, nieprzyjemnych słów, no to w tym momencie tej osobie już nie przestaje zależeć. Mhm. A kiedy patrzymy na tą osobę przez pryzmat całości, tego, kogo żeśmy poznali, kogo żeśmy pokochali, jeżeli mówimy o związku, czy jeżeli dotyczy naszych dzieci, przecież no, one wyszły z nas, też są naszą miłością i są zdolne. I to, że raz im się nie udało, czy dwa, nie znaczy, że nie daje nam też do końca prawa, żeby może mówić takie ciężkie słowa, które naprawdę zostają długo zapisane, o czym chyba każdy z nas wie, bo każdy z nas był kiedyś dzieckiem, więc wracając do pamięci, różna ta pamięć jest i różne te wspomnienia, więc może budujmy też na tym, jeżeli coś lubimy, róbmy tego więcej, a coś, co było dla nas nieprzyjemne czy przykre, starajmy się omijać, czyli miejmy to zatrzymanie, zanim powiemy, żeby to słowo naprawdę było nieskazitelne, na tyle, na ile możemy. To jest proces i nauka, więc też nie dawajmy sobie tutaj jakiejś wielkiej krytyki, jak nam się nie uda, ale wyciągajmy wnioski. I starajmy się robić lepiej każdego następnego dnia.
Tak, pięknie. Chciałam jeszcze tak powiedzieć, jak my jako rodzice chcielibyśmy budować pewność siebie dla naszych dzieciach. I kiedy my koncentrujemy się właśnie na budowaniu tych aspektów i wyciąganiu silnych części naszych dzieci, kiedy one potrafią używać właśnie tych silnych swoich aspektów, a zostawianiu gdzieś dalej tych aspektów, które w naszym mniemaniu nam się wydaje, że one są tymi takimi mniej silnymi, w tym sposób nie tylko pomagamy naszym dzieciom, ale też możemy przerabiać, co w naszym mniemaniu może nazywać się, że to jest kogoś mniej silna strona, tak? Czyli czasami na przykład w stylu. Nasze dziecko ma taki styl, a my chcielibyśmy, żeby miało inny styl, żeby nie narzucać naszego własnego myślenia na drugą osobę, ale bardziej rozpoznawać tą indywidualność w drugiej osobie i zrozumieć i tak zaakceptować właśnie to.
Bardzo jest ważne to, co powiedziałaś, Aniu, bo kiedy my nie pozwalamy albo zamykamy nasze dzieci na to właśnie wyrażanie się, na tą indywidualność, to bardzo często potem, kiedy te dzieci dorastają, rodzice są zaskoczeni, dlaczego one nie są otwarte, dlaczego nie są odważne, nie pamiętając o tym, że wyszły z domu, gdzie było więcej zakazów i nakazów niż słów serdeczności, życzliwości, otwartości, pochwał. Oczywiście, tak jak mówiłyśmy wcześniej, we wszystkim potrzebny jest balans, żeby też się nie zagubić w drugą stronę, ale żeby umieć to zrównoważyć i wyciągać z tego dziecka to, że umie, że potrafi, że może, żeby właśnie w życiu otwartości i odwadze szło.
Pięknie. Więc może teraz przejdźmy do drugiej umowy. Nie bierz niczego do siebie.
Czyli tak dosłownie, tak?
Tak.
Czyli nic, co mówią inni, tak naprawdę nie jest o nas.
Tak.
Co mówią inni ludzie, ich opinie i osądy, są one bazowane na ich doświadczeniu, na ich historii. I to, jak my do tego podejdziemy, zależy tylko i wyłącznie od nas, prawda? Tak.
Każdy z nas żyje tak jakby w dwóch światach. Żyje w świecie, w którym my wszyscy ze sobą funkcjonujemy, jesteśmy połączeni ze sobą, ale też żyje w swojej własnej głowie i podąża za swoją własną prawdą. I to, że ja mam taką, a nie inną prawdę i żyję w zgodzie z nią, nie znaczy, że osoba, którą spotykam, ma te same doświadczenia życiowe. My możemy patrzeć na ten sam obrazek i w tym obrazku widzieć zupełnie coś innego, ze względu na to, że zupełnie ta nasza świadomość, energetyka, wszystko, co jest wewnątrz nas, jest inne. I myślę, że fajnie nauczyć się szanować inne osoby i spotykać je tam, gdzie one są, we własnym rozwoju, we własnym świecie, i nie brać do siebie nawet to, co mówiłyśmy wcześniej, tych takich ataków czy śmiesznych takich momentów, kiedy te osoby chcą nam pokazać coś.
Udowodnić.
I też to też jest tak, też nasza własna odpowiedzialność, że my nie musimy udowadniać też nikomu niczego.
Dwie strony oczywiście
wszystko działa. Wszystko działa we dwie strony.
Bo każdy, myślę, w sumie wiem, bo chyba każdy z nas to wie, że każdy z nas robi jakieś zasady, jakieś przepisy sobie robi w głowie, jak coś powinno wyglądać. Jak powinno wyglądać właśnie ten styl ubierania, o którym mówisz, czy jak powinno wyglądać zachowanie, czy jak powinien wyglądać, nie wiem, podział obowiązków w domu, prawda? I wtedy do czego dochodzi? Jak tego nie dostaje ta osoba, która sobie ten spis zrobiła w głowie, która chce się tego sztywno trzymać i jest właśnie jakieś, bo nie wiem, zamiast pojechać na plażę, zaczął padać deszcz, to już wtedy, prawda, jest jakiś problem. Nie umie jej się
takie
wtedy
drganie, drganie, że coś się
dzieje. Tak, zdenerwowanie i ciężko jest się przystosować do nowego. Więc ta zasada dla mnie, nie bierz niczego dosłownie, nie bierz niczego do siebie, jest dla mnie taką wyzwalającą zasadą, że bez względu co się dzieje, dzieje się dobrze i to pozwala nam uniknąć bardzo często cierpienia i tych rozczarowań. Wiesz, co jeszcze mi przychodzi?
Też mi coś przychodzi.
Że może to samo, że jeżeli my jesteśmy uzależnieni od czyjegoś zdania, to kiedyś już mi przyszło, a teraz mi się przypomniało, to kiedyś były, jak to się nazywało, pacynki na sznurkach?
Tak.
Czyli jeżeli ktoś mówi, powiedzmy, o, bardziej takie życiowe będzie, ale jesteś, nie wiem, brzydko wyglądasz, nie lubię twojego stylu, jesteś beznadziejna. Kiedy my bierzemy do kogoś to, nawet jeżeli mówimy, o nie, nie, ty też, ale potem wracamy powiedzmy do domu i myślimy, a siedzimy nad tym, jak ta osoba mogła, mimo że rzeczywiście patrzymy do tego lustra, oglądamy się, albo po prostu przechodzimy przez to, jak ja mam sposób działania. Czyli dajemy tej osobie być tą ręką, która pociąga za nasze sznurki. Czyli jesteśmy niewolnikiem tej osoby. Niewolnikiem jej osądu, jej zdania. I dajemy tej osobie moc znania nas bardziej niż my sami. Tak. Ponieważ wierzymy w czyjąś opinię bazowaną na jego odczuciach, na jego stylu, na jego historii czyjej.
Tak.
To jest takie, dobrze jest popatrzeć z tej strony. To jest, wydaje mi się, dla mnie przynajmniej było, bo ja byłam w takich relacjach kiedyś z ludźmi, że bolały mnie ich słowa.
Tak.
Urażały mnie, było mi bardzo przykro. Przepłakałam, słuchajcie, mnóstwo dni i nocy. Nie cały czas z przerwami, ale bolało mnie. Nie pokazywałam tego, bo dawałam innym tą moc.
Tak.
Decydowania o tym, jaka jestem. I ja w nią jeszcze wierzyłam.
Wiesz co, to teraz jeszcze wejdźmy głębiej. Czasami nie tylko słowa mogą wpływać tak na nas samych, ale też sposób, na przykład, jak ktoś popatrzy na ciebie.
Też.
Tak? Czyli to jest takie, czyli werbalne i niewerbalne. Czyli wszystko, ta komunikacja, to jest dalej ta energia, która ma na nas wpływ. Ktoś na nas spojrzy w sposób taki, że my poczujemy się dotknięci. Może to przekroczyć nasze granice i już możemy poczuć się bardzo tacy w dyskomforcie swoim własnym wewnętrznym.
Takiej niepewności.
Niepewności.
Ale skąd to by się brało, Aniu? Jak myślisz, ten wzrok? Bo mnie to się kojarzy tylko z jednym. Skąd ten wzrok się wziął pierwszy? Jak czujesz? Czemu my, będąc dorosłymi osobami, reagujemy w jakiś sposób, każąc siebie, że ktoś na nas patrzy w jakiś sposób? Skąd to się wzięło? Czy to pochodzi od tej osoby, czy wcześniej?
No myślisz? Nie, to myślę, że to było, to jest w naszym wewnętrznym programie wyciągnięte z czegoś, co było w przeszłości.
Czyli nam to przypomina, prawda?
Przypomina nam to.
Ci ludzie, którzy przychodzą do nas, oni są takimi messengerami, czyli są takimi przedstawicielami przynoszącymi jakieś wiadomości, tylko my nie zawsze je widzimy i właśnie możemy albo walczyć z tym, albo siebie ranić i cierpieć, albo powiedzieć, ojejku, to mi przypomina tą i tą osobę, kiedy patrzyła, mówiła, robiła to i to i sobie gdzieś może zrobić jakąś zgodę z nią w środku. Może to byłoby pomocne. Tak. Dla mnie działa, a dla ciebie?
Tak, dla mnie też to działa. Mhm. Wiesz co, dla mnie jeszcze przyszło to, że każdy z nas w naszym wewnętrznym, takim subiektywnym życiu personalnym jest na drodze samorozwoju. Niektórzy z nas rozwijają się w sposób taki bardziej szybki, a drudzy w sposób wolniejszy. Osoby, które zdecydują się, że pracują bardzo głęboko, one ewoluują może w bardziej szybki sposób. Ale każdy z nas ma swoją własną drogę.
I tempo.
I tempo. Mhm. Wiesz co, czasami osoby, które nie widzieliśmy 20 lat, chcemy zobaczyć je jako te same osoby, dlatego że w naszych myślach my mamy zakodowane, że to była taka i taka osoba.
Jakiś wizerunek.
Wizerunek tej osoby. I kiedy my spotykamy ją 20 lat później, chcemy cały czas widzieć tę osobę, jaka ona była kiedyś, zamiast popatrzeć, jaka ta osoba jest w tym momencie. I myślę, że właśnie bycie tutaj i teraz, możliwość takiego na nowo rozpoznawania i uczenia się na temat nawet tych osób, z którymi jesteśmy w przyjaźni, rozpoznania właśnie tego, że ta osoba przepracowała coś, to jest takie bardzo ważne dla nas, bo my też nie chcielibyśmy, żeby osoby oceniali nas tak jak my byłyśmy 20-30 lat temu.
Właśnie to do mnie przyszło, że to działa w dwie strony, prawda? Że my też przecież zmieniliśmy się przez ten okres czasu i to pewnie bardzo mocno i głęboko. Mm-hmm. Nie tylko zewnętrznie, ale też wewnętrznie. Ale to, co poruszyłaś, Aniu, nie szukałabym nawet 20 lat znajomości, ale związki, słuchajcie, nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy, nikt nie jest wyżej, mm-hmm. nikt nie jest niżej. Ale bardzo często w związkach teraz spotykając się z ludźmi, słyszę i od kobiet, i od mężczyzn, że gdzieś ten poziom porozumienia się ludziom rozjeżdża, ponieważ ktoś pracuje ze sobą, uwalnia i zaczyna inaczej patrzeć na świat, a ta druga strona siedzi tam, gdzie była przez ostatni czas. I teraz co zrobić? Czyli bardzo często rozpadają się związki z tego, co chyba każdy z nas zauważył, ponieważ ten dysonans, ten dystans narastający między ludźmi robi się bardzo duży, ale nie muszą się rozstawać ludzie, nie muszą te związki się rozpadać. Kiedy mamy wspólny kręgosłup, dając sobie właśnie tą możliwość do tego, że pomimo, że jesteśmy w trochę innych miejscach, ale dzieląc się swoim spojrzeniem, nie naciskając, ty też musisz, to jest kawałek mojej historii. Pamiętam, że kiedy ja zaczęłam i miałam takie aha momenty, moment za momentem. Mm-hmm. I pamiętam, mówię do Tomka, mówię, ty też musisz zrobić ten kurs, ja chcę, żebyś ty przeczytał tę książkę.
Ty musisz.
I on na mnie tak patrzał i mówi, nie, ja nie mam tej potrzeby. Mm-hmm. A ja miałam wtedy taki niezgodę miałam. I tak zobacz, jakie to jest.
Wtedy miałaś zrozumienie, chciałaś to samo zaoferować komuś.
Chciałam zaoferować, ale znowu miałam niezgodę, że on tego nie chce. I tutaj było taki konflikt. Konflikt, bo tu niby już tyle zrobiłam, a tu nadal mam niezgodę. I tu przyszło zatrzymanie. Czy my mamy nadal wspólny kręgosłup? Czy jest między nami miłość, czy jest między nami zrozumienie, pomimo innego światopoglądu troszeczkę, ale czy ten kręgosłup jest wspólny? Jeżeli ten kręgosłup jest wspólny i łączy nas miłość, dajemy sobie prawo pójścia w swoim tempie albo i nie pójścia. Mhm. Bo przecież ja decyduję o sobie i o swoim życiu. W moim przypadku, jeżeli ktoś z was, kto słucha, ma podobną sytuację, zadziałały nasze wspólne spacery, kiedy ja bez nacisku, bez żadnych oczekiwań, opowiadałam o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach. To tyle zainteresowania zyskało u właśnie mojego partnera, że on w pewnym momencie mówi, ciekawe, opowiedz mi jeszcze. Zaczął lubić na te spacery i wręcz to się stało taką naszą tradycją, że w czasie tych spacerów więcej ja opowiadam. On słucha, pyta, ale jest zaciekawiony. I w tym momencie też chłonie. I ja widzę w tym naszym związku, że pomimo, że idziemy swoją drogą, w swoim tempie, spotykamy się bardzo często na wspólnych płaszczyznach, w których jest nam bardzo dobrze i właśnie te oczekiwania, no to rodzą te rozczarowania. I ciężko od kogoś oczekiwać, że będzie taki sam. Może są takie związki i pięknie, że są, ale jeżeli nawet nie są, to też jest na czym budować i co kontynuować.
Tak, czyli akceptujemy siebie tacy jest, jacy jesteśmy tak. w tym momencie. Co nie oznacza, że nie będzie inaczej i to nie będzie wzrastało ze względu na to, co my teraz dajemy.
Tak.
Tak jak ty przez zaproszenie właśnie na te spacery dałaś przestrzeń połączenia się z tą drugą tak. osobą.
Ale tu jest też takie dobre, bo zobaczcie, nie wiem jak u was, ale do mnie tak przychodzi, kiedy o czymś mówię, od razu druga strona. Nauczyłam się widzieć tą drugą stronę, tak. być obserwatorem. Mhm. Jak my byśmy się czuli, gdyby nasz partner, partnerka rozwinęli się i byli właśnie na jakimś innym etapie, odpuszczającym, bardziej umiłowania, ukochania, wybaczenia, a my nie. Jak my byśmy się czuli, gdyby powiedzieli, nie jesteś już dla mnie właściwą osobą, kiedy my bardzo często tak chcemy popatrzeć, więc dobrze jest sobie, tak jak mówię, to moderation, to wypośrodkowanie, to jest takie bardzo ważne, żeby popatrzeć z dwóch stron. Nie tylko co ja, ale też co ta druga osoba, jeżeli jesteśmy w związku, tworzymy rodzinę. Ważne jest, żeby mieć serce i patrzeć tym sercem z obu stron.
Czyli nie bierzemy niczego do siebie, aczkolwiek te elementy, które przychodzą z zewnątrz, mogą uczyć nas na temat samych siebie.
Tak. I zawsze uczą. I zawsze uczą. Zawsze są możliwością do wzrostu, do większego zrozumienia i do zatrzymania się. Pomimo, że nie biorę do siebie personalnie, czy jest tam coś, nad czym mogę przystanąć, nad czym mogę się pochylić. Ale nie biorę tego, bardziej rozumiem właśnie to, nie bierz do siebie nic dosłownie, ale o, moja córa, słuchajcie, ale to było ciekawe. Malutka była jeszcze wtedy, bo tak jak mówię, jak ja czytałam tą książkę, w tej chwili Julcia będzie miała 15 lat, to ona była mała i pamiętam, jak jej właśnie mówiłam, jakaś koleżanka coś jej powiedziała, mówi, nie przejmuj się, to jest tylko i wyłącznie jej opinia. I słuchajcie, ona zadała mi to pytanie, o którym ja bym nawet nie pomyślała. Ona mówi, to mam się też nie przejmować, jak ktoś mi mówi, że ładnie wyglądam. Dokładnie, słuchajcie, tu jest ten kruczek, tu są te dwie strony. Ja pamiętam, że wiecie co, przysłowiowo szczęka mi opadła, ona taka malutka, tak. Ja mówię, dokładnie. Jak ktoś mi powie, że ładnie wyglądam, jest to dla mnie tak samo neutralne, jak ktoś mi powie, że źle. Wiadomo, że jest mi bardziej miło, bo mamy uczucia, jesteśmy ludźmi, a w tamtym momencie myślę, no może mu się nie podobać, mogę to potraktować jako niemiłą opinię, ale to wszystko zależy, jak do tego podejdę. Ale być neutralnym w tych opiniach innych ludzi. O to chyba właśnie w tym chodzi, że czy jest dobrze, czy jest źle, jestem neutralny, bo wierzę sobie w to, kim jestem.
Czyli nie interpretujemy słów innych, ale raczej właśnie pozostajemy w swojej własnej walidacji samej siebie, bez oczekiwania, że ktoś inny ma nam potwierdzić, czy wyglądamy ładnie, czy
albo podważyć.
Czy podważyć.
No,
czyli takie wypośrodkowanie i balans. Czyli we wszystkim, po prostu
w
każdej
życiu,
naszej rozmowie. To chodzi o balans i właśnie neutralność. Tak. Nie odchodzenie zbyt daleko, w jedną lub w drugą stronę.
Nie odchylać tego wahadła. Tak, nie? Być w sobie, tak w tym swoim scentrowaniu. Żeby, powiedzmy, idziemy gdzieś, ktoś nam powie, że mam brzydką sukienkę i na przykład możemy mieć zepsuty wieczór.
Ale wyglądasz.
No. Albo masz taką samą jak ktoś. U nas u kobiet, jeżeli kobiety tutaj słuchają dzisiaj, to też takie było kiedyś popularne. Pięknie, jejku, mamy taki sam gust. Zobaczcie, jak na to wszystko można popatrzeć, nie? Jeżeli mam taką samą sukienkę jak ktoś.
W jaki sposób my patrzymy?
Taki widzimy.
Dokładnie.
Słuchajcie, proste rozwiązania są najlepsze. To doświadczone już jest od naprawdę dawna, a my szukamy bardzo często tych skomplikowanych.
Czyli
jak patrzymy, tak widzimy.
Takie proste zasady, ale jak ciężko jest je użyć czasami. Nie?
Właśnie ta książka jest dlatego taka przewrotna, że czytając ją, takie się ma, taka prosta książka, co ty mi w ogóle poleciłaś? Ja 10 egzemplarzy tej książki kupiłam i dawałam znajomym. I niektórzy byli wow, a niektórzy włożyli gdzieś tam i
nie przeczytali.
Okej, więcej nie mogę zrobić, nie?
Nie. Więc dobrze, teraz mamy trzecią umowę. Nie zakładaj niczego.
No, tą lubię najbardziej. Pojechałyśmy po bandzie z tym, i on też. Bo życie nasze pokazuje, że te nasze założenia są tak częstym elementem, że nawet czasem nie zauważamy chyba, jak często je robimy i jak często robią nam je inni. A można ich łatwo uniknąć, ale Aniu, może ty troszeczkę tu powiedz o tych założeniach, jak ty je widzisz, zanim ja znowu się rozgadam.
Tak, czyli układanie sobie, to jest takie układanie sobie, że coś się wydarzy. Ze względu na, dla mnie na przykład, to jest takie zrozumienie, kilka mam tych zrozumień,
dawaj,
przychodzi do
pewnie.
Mnie, ale jedno właśnie z takich elementów jest, ze względu na to, że ja oczekuję, że coś katastroficznego się wydarzy, ja otwieram przestrzeń, że to może się wydarzyć. Wiesz co, moja mama kiedyś mówiła mi, bo kiedy ja kiedyś się zapytałam, ty nigdy się nie martwisz o mnie? A moja mama powiedziała, wiesz co, nie muszę się o ciebie martwić, bo wolę skoncentrować się na tym, że wszystko jest u ciebie dobrze, niż koncentrować się na tym, że coś będzie nie tak. I tutaj też znowu każdy
jest założenie,
ale
dobre założenie.
Tak? Czyli my możemy albo zakładać dobrze, albo zakładać źle. Teraz pytanie jest, z którym czujemy się lepiej? Zakładając, i wiesz, i to też oczekuję, że tak ma być, nie jest dobre. Oczekuję, że katastroficznie tak będzie, też nie jest dobre. Czyli to właśnie neutralne.
Tak.
Chciałabym,
żeby
było tak, ale jakkolwiek będzie,
będzie dobrze.
Będzie dobrze.
Wiesz co, przy tym, co teraz powiedziałaś, nie wiem, czy to się ma jakoś też do założeń, ale ja podobnie zachowuję się jak twoja mama od kilku lat. Przestałam się martwić, bo to słowo w ogóle martwić się idzie do martwości, a nie do życia. I zabierało mi energię. Tak. I też zauważyłam, że zabierało energię dzieciom, o które najczęściej się martwiłam. I dawało im takie poczucie właśnie, że jak ja się martwię, to pewnie im się nie uda, nie są w stanie, nie mają zasobów, więc przestałam to robić. Czasem ludzie się ze mnie śmiali, jak to się nie martwisz? Więc tłumaczyłam im moje podejście i wierzę, że może to zadziała, bo jeżeli mogę coś zrobić, idzie jakaś, jest jakaś sytuacja i mogę coś zaradzić, więc to robię. Jak nie mogę, przestaję się martwić, bo i tak nie mam wpływu, ufam w najlepsze rozwiązanie.
Tak. Wiesz co, z naszego punktu widzenia, po przerobieniu szeregu naszych emocji, nam wydaje się, że jest to łatwe. Aczkolwiek na przykład dla osób, które mają problemy z niepokojami, te natrętne myśli, one całkowicie automatycznie wskakują w serce i one odbierają możliwość snu, odbierają możliwość
logicznego
racjonalnego
myślenia.
Myślenia.
No.
I wiesz, taka osoba, ona nawet jakby chciałaby
Przestać.
Nie jest to takie łatwe, dlatego że ten nasz umysł, on jest w tym takim
kołowrotku.
I żeby wysiąść z tego kołowrotka, to należy zrobić te kroki. I wiesz, te kroki nie są łatwe do zrobienia, zwłaszcza dla osoby, która jest w tym właśnie kołowrotku. One nawet wydają się niemożliwe. Wiesz, my mówimy
to jest
teraz,
proces, jest tak, to proces.
Więc my mówimy teraz o takich dewiacjach, ja bym to nazwała zachowawczych. Że na przykład osoby niektóre widzą katastroficznie. Na przykład niektóre osoby widzą białe, czarne.
Zakładają, że zawsze wszystko źle się wydarzy i nic nie działa na ich korzyść, mówiąc o założeniach, prawda?
Tak. Że albo jest białe, albo jest czarne. Nie ma nic pomiędzy.
Wypośrodkowania nie mają.
Nie ma. Co jeszcze takie osoby mogą, kochana, mieć?
No przede wszystkim myślę, że zakładają czarne scenariusze i dla siebie, i dla innych. Boją się, że właśnie coś na pewno się wydarzy. Ale też, wiesz co, z drugiej strony, a ja lubię tą przewrotność, tą drugą stronę, że zakładają też, że coś już się stało i jest to zrobione im na złość.
Tak.
Ja miałam kiedyś taką sytuację z pewną osobą, która uważała, że robię jej coś na złość, bo miała oczekiwania, że coś będzie zrobione. Zamiast zapytać mnie, czy ja to mogłam zrobić, czy miałam czas na to, kiedy mnie spotykała i widziała, że pewna rzecz nie jest zrobiona, uważała, że ja to robię specjalnie. Aha. Zobaczcie, jakie te założenia są szkodliwe, bo co pomaga w rozwiązaniu, żeby przestać zakładać pytania.
Pytać.
Ja wiem, że to jest naprawdę czasem wyjście z tych założeń, to jest duży krok odwagi, żeby zacząć pytać i to się wręcz wydaje nienaturalne, ale to jest jedyna możliwość rozwiązania wyjścia z założeń, pytać. Czyli kiedy ja zaczęłam z tą osobą rozmawiać, I powiedziałam, że jest krzywdzące to, co mówi, jest to nieprzyjemne i jest to nieprawdziwe, ponieważ nie było moją intencją robić nikomu na złość. Ja po prostu nie miałam czasu tego zrobić, nawet jeżeli dzień wcześniej obiecałam. I wtedy nagle całkowicie inne spojrzenie. O! Ja mówię, ale zobacz, gdybyś mnie zapytał, czy zapytała, to byś to wiedział, a ty założyłaś i w tym momencie już sobie ten obraz wyrobiłeś, czyli już te nerwy, zdenerwowanie przyszło, te ciężkie emocje, te trudne emocje, bo one nie są negatywne, ale one czemuś służą, prawda? Ale to takie są obniżające energię, siłę. I w tym momencie ta nasza komunikacja też była nie taka, jaka mogłaby być, ponieważ ty wymyśliłeś sobie, czy wymyśliłaś sobie, że ja to zrobiłam z premedytacją. A potem nagle okazało się, że nie. I właśnie ta nauka komunikacji w związku, w domu, czy to są nasi bliscy, czy to są nasi przyjaciele, czy partnerzy, mężowie, żony, jest taka ważna, żeby zadawać sobie pytania. Zadawajmy pytania, nie zakładajmy. Czy to jest ocena od dziecka, czy to jest nieposprzątany pokój, czy to są właśnie jakieś takie rzeczy, które nam się wydaje, że ktoś powinien był zrobić, ale może dzisiaj ta osoba źle się czuła. Za chwilę właśnie dojdziemy do tego ostatniego, lubię to. Albo nie miała czasu, albo było opóźnienie, stała w korku i nie mogła tego zrobić, pomimo że obiecała nie wiadomo jak.
Nie oceniać.
Prawda? Czyli nie oceniać, zapytać. I wtedy to zmniejsza ten ładunek, ten emocjonalny, który nas tak bardzo obciąża w stosunku do jakiejś osoby, kiedy zadamy pytanie i dowiemy się, jaka była prawda. Co było powodem tego, że coś się stało lub się nie stało.
Tak. Wiesz co, to jest takie czytanie umysłu, nie? Tak jakbyśmy były wróżkami.
Takie
wróżkowanie.
Tak.
Na przykład pokłóciłaś się z koleżanką i napisałaś jej text message. Ta osoba, która dostaje text message, ona nie ma pojęcia na temat naszych emocji, które gdzieś tam są lub ich nie ma. Tak. Osoba czytająca na przykład text message może zasumować tyle rzeczy.
Tak, całkiem inną mieć interpretację.
Interpretację tego krzywdzące, co zostało, to jest takie, to, co wiecie, zostało nie? napisane. I jeżeli tylko posłucha siebie, wróżkując, że to na pewno to oznacza, nic innego, to wtedy wycofuje się, myśląc, że ta jej koleżanka nie rozumie jej w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Czyli kreuje całą historię, która
którą
nie istnieje.
Którą wierzy. Która w ogóle nie ma żadnego związku z prawdą.
Nie ma poparcia w ogóle w prawdzie. Dlatego bardzo ważne jest dla nas praktykowanie takiej prostej komunikacji. Zadawanie właśnie pytań, co mówiłaś, i uczenie się, że nie wszystko to, co ja myślę, jest prawdziwe. Jest gdzieś takie prawdziwe w moim zrozumieniu tego, ale czy jest to taką prawdziwą prawdą? Bo tak naprawdę każdy z nas ma ją własną, swoją.
Też tak uważam. Nawet kiedyś były takie bardzo fajne odcinki, nazywały się Brain Games, czyli gry.
Oglądałam, uwielbiałam.
Ja też uwielbiałam. Szkoda, że tego już nie ma, tej serii. Ale tam właśnie było pokazane kiedyś, jak działa nasz mózg i jak
zakłamuje
w tym, co widzimy. I było jakieś zdarzenie, że ktoś komuś tam wyciągnął, powiedzmy, portfel z kieszeni. Nie pamiętam, czy tak było, wymyślam teraz, ale wiem, że było zdarzenie. I byli świadkowie z różnych stron tych osób, gdzie się to wydarzenie stało ustawieni. Każdy z nich, słuchajcie, widział innego wzrostu osobę, która była, inne kolory, inne gadżety. Dlatego to, co powiedziałaś, ja czasem jak rozmawiam z ludźmi, to wydaje mi się, że kiedy mówię właśnie, że każdy ma swoją prawdę, mówią mi, prawda jest tylko jedna. Oczywiście to zagadnienie jest bardzo głębokie, bo w pewnych aspektach prawda jest tylko jedna, ale w takim, jak teraz mówimy, nie ma jednej prawdy. Wszystko zależy od punktu siedzenia, widzenia, spojrzenia, doświadczenia, umiejętności rozpoznawania kolorów, wysokości, mierzenia, umiejętności pomiaru naszymi oczami. Także to jest wszystko tak bardzo subiektywne.
To jest takie pisanie. Że,
więc każdy z nas może sobie, tak jak mówiłyśmy, tworzyć te swoje historie w głowie, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Czasem jedno słowo, jeden obraz dla ciebie i dla mnie może mieć całkowicie inny wygląd. Także warto zadawać pytania, warto się komunikować, nie robić tych założeń, bo założenia są krzywdzące. Bardzo często krzywdzące są znowuż dwustronnie, słuchajcie, bo my myślimy, że jak my powiemy tej osobie, że jakoś się zachowała, robiąc to założenie, że my krzywdzimy tylko ją, ale nieświadomie krzywdzimy z siebie, wypełniając się nieprawdziwym obrazem, wyobrażeniem, działaniem, słowami, emocjami do sytuacji, którą żeśmy wykreowali, myśląc, że coś jakieś było albo coś jakieś być powinno.
W naszym mniemaniu.
W naszym mniemaniu.
Tak, oczywiście.
Tak.
Dobrze, więc chodźmy teraz do kolejnego punktu, numer 4. Rób wszystko, co w Twojej mocy.
Och, to jak lubię najbardziej. To lubię najbardziej. A moja mama zwykła mawiać: Reniu, cokolwiek robisz, rób wszystko najlepiej, jak potrafisz. Bez względu, co robisz, czy to jest gotowanie, czy to jest nauka, jak jeszcze wtedy chodziłam do szkoły, czy coś ogarniasz, czy składasz, rób najlepiej, jak potrafisz. Ale dla mnie, Aniu, właśnie ta umowa od Don Miguel Ruiza w tej książce pokazała mi takie troszkę inne spojrzenie łagodności i dobra dla siebie. Bo to wszystko, co robisz najlepiej, każdego dnia może wyglądać inaczej ze względu na to, jak się czujesz, w jakim stanie jesteś. Kiedy, powiedzmy, masz czasem taką sytuację, że nie wiem, składasz pranie, coś robisz i nagle ktoś dzwoni, jacyś znajomi, że będą u ciebie. Pół godziny i dom błyszczy, prawda? Tak. Wszystko składam szybciutko, ogarniam. Pościeram, jeszcze może zdążę coś przygotować do jedzenia w międzyczasie. A następnym razem nikt nie ma przyjść i mamy cały dzień, ale po prostu ciężko jest się zmobilizować. Jedno dotykam, drugie dotykam, tu nie dokończę.
Tak.
Jak długo śpimy? Jaka jest jakość naszego snu? Jaka jest jakość naszego samopoczucia? Zdrowia przede wszystkim ma na to wpływ. Ale dla mnie to oznacza, że bez względu na to, jak się czuję, żebym tego dnia zrobiła najlepiej, jak potrafię. Prawda?
Wiesz co, ja mam właśnie to samo. Od bardzo dawna też takim moim wewnętrzną potrzebą jest, cokolwiek robię, całkowicie się temu oddaję moje serce. Jak mam zrobić jedną rzecz, to będzie to takie przepasane całościowo. Dlatego w moim życiu bardzo często osoby mówią, że my możemy multitask, że my możemy robić wiele rzeczy. No tak, możemy nastawić sobie pranie i poczytać książkę w tym samym rzeczy, w miejscu, w czasie, ale jeśli chodzi o coś, kiedy nasza energia musi być skumulowana, skondensowana w jakimś jednym aspekcie i kiedy my takie mamy wyrywacze nas tej energii, bardzo trudno później skoncentrować się i powrócić do tej samej myśli, do tego samego działania, które było wcześniej. Dlatego ja na przykład nauczyłam się, i to też myślę, że jest to związane z moją osobowością, taką z niepokojami. Kiedy mam na przykład moich klientów, to mam klientów. Kiedy mam coś do pisania, to muszę sobie zablokować czas, że nie mam mnie na coś innego. Dlatego jest to takie, ja słucham samej siebie i też tak właśnie chciałabym, żebyśmy może zainspirować słuchaczy, żeby słuchać samych siebie, w jaki sposób najlepiej dawać sobie tą przestrzeń i też dla innych, żeby to, co było robione, było to wykonane jak najlepiej. Bez oczekiwania perfekcjonizmu, bo my tutaj nie idziemy w stronę perfekcjonizmu, prawda?
Ale żeby zrobić to najlepiej dla siebie, żeby dobrze się z tym czuć, co robię. Jak mówiłaś o tym właśnie, przy kierowaniu uwagi na jedną rzecz, jak robisz, to przyszło do mnie, że kiedy przekierowujemy naszą uwagę na tą jedną rzecz, na tą jedną czynność, to jest też forma medytacji.
Tak.
Więc to jest takie właśnie, skupiam się na tym, robię to najlepiej, jak potrafię. Poświęcam, może nie poświęcam, ale przykładam tam całą swoją uwagę, koncentrację. Bo kiedy to robię, zależy mi, żeby to było dobre, bo robię to dla siebie.
Dla siebie.
Prawda? Jak my rzadko zauważamy, że my robimy rzeczy dla siebie. Powiedzmy, czasem rozmawiając z kobietami, mówią: ojejku, musiałam posprzątać albo coś zrobić. Ale kiedy my podchodzimy do tego, kiedy już wiemy, że nikt inny tego nie zrobi, albo że jest to nasz obowiązek, bardziej lub mniej lubiany, ale podejdziemy do tego, że robię to dla siebie. Jakość tej pracy, tego czasu, inaczej nam będzie płynął, nie będzie nam się dłużył i przyjemność odczuwana z tego będzie na dużo wyższym poziomie. I tak jak mówię, dla mnie właśnie cokolwiek robię i przekierowuję na to swoją uwagę, to jest taka forma medytacji, wchodzę w to, czuję to całą sobą i staram się całą sobą zrobić to jak najlepiej. Tak jak powiedziałaś, nie chodzi o perfekcjonizm, ale żeby to było, żebym ja była zadowolona ze skutku, a jeżeli robię to jeszcze dla kogoś albo z kimś, żeby ten skutek dla tej naszej grupy, dla ogółu był jak najlepszy, najlepszy efekt.
I też w jaki sposób budujemy relacje. Dajmy na to, przychodzi dziecko do domu, a my jednym uchem słuchamy, rękami naszymi jesteśmy obecni w gotowaniu, a tutaj jeszcze telefon nam coś gra lub ktoś nam coś wysyła. I tak naprawdę nie jesteśmy skoncentrowani na żadnym z tych czynności i tak musimy się zastanowić, co tak naprawdę chcę w tym momencie. Jeżeli moje dziecko potrzebuje mnie, nastawiona jest zupa, czy mogę usiąść i dać tą przestrzeń całkowitą dla tej osoby, która mnie w tym momencie potrzebuje. I wiesz, u nas, my jesteśmy terapeutkami, więc jest to takie bardzo ważne w naszej pracy, żeby nasz umysł był całkowicie oczyszczony, by móc całkowicie być obecnym dla kogoś innego.
Tak, bardzo, bardzo to jest ważne. Ja ogólnie chodzę na busaka, także dla mnie to, wiesz, też to busakowanie, to ugruntowanie nawet podczas sesji jest też dla mnie ważne, że gdzieś to jest takie od razu, cokolwiek przychodzi, jakieś napięcie czy myśl, to gdzieś od razu puszczam, oczyszczam. Ale wracając do tego, co powiedziałaś o dzieciach, bo też jestem mamą, i spotykam się z wielką ilością mam, kiedy ta mama nie ma czasu i uwagi skoncentrować się na tym, co dziecko mówi. Mówi zaraz, bo na przykład teraz jestem na telefonie. I czasem są takie sytuacje. Chciałabym, żebyśmy taki cały obraz wciągnęli tego, co mówię, a nie tylko wybiórczo, bo oczywiście są sytuacje, że to dziecko ma poczekać, ale kiedy to jest nagminne i kiedy my przekierowujemy na coś innego uwagę, i tym jednym uchem słuchamy, kiedy dziecko nam zadaje pytanie, my nie wiemy, o co chodzi, to nie dziwmy się, że to dziecko nie będzie chciało z nami rozmawiać. Co się bardzo często dzieje. Dzieci się tak bardzo teraz zamykają. Sama jestem mamą 15-latki i wiem, jak wiele uwagi i czasu bierze i ważne jest, żeby dać jej, żeby ten kontakt był dobry. Bo nie zawsze ona przychodzi w tym czasie, kiedy ja mam czas. Bardzo często przychodzi, kiedy ten czas jest gdzieś właśnie przekierowany na coś innego, więc to też jest takie lawirowanie pomiędzy, żeby wypełnić ten swój obowiązek jakiś, czy dokończyć rzecz, albo popatrzeć, czy możemy zrobić to razem, bo tutaj też można takiej trochę plastyczności użyć, czy mogę to może odłożyć na troszkę później, ale właśnie być też z nią, bo moje zauważenie, mam dużo starszego syna, 10 lat i teraz Julcia będzie miała 15 lat w tym roku, jest takie, że ten czas bardzo szybko mija.
Bardzo.
I co my tym naszym dzieciom damy, robiąc właśnie wszystko najlepiej, jak potrafimy, to one to wezmą do swoich relacji, do swoich związków, do swoich dzieci, tak jak myśmy wiele tych rzeczy przenieśli z naszych domów. Więc patrząc na to, jak to działa, niech ta jakość będzie jak najwyższa, tego robienia najlepiej, jak potrafimy. I czy też, w komunikacji, czy w pomocy, czy w zrozumieniu, w wysłuchaniu.
Właśnie, teraz powiedziałaś w wysłuchaniu. Czasami my chcemy jak najlepiej, ale nasze najlepiej nie jest tym, co ktoś od nas potrzebuje.
Założenie.
Tak, i teraz znowu jest założenie, prawda? Tak. Czyli na przykład, jak moja córka chce ze mną rozmawiać, to jako mama, ty możesz mieć lub jako partnerka możesz mieć już z założenia możliwe rozwiązania dla tej sytuacji.
Tak.
I teraz, czy najlepiej, czy twoim najlepszym działaniem w tym momencie byłoby danie rozwiązania, ale to jest twoja opinia, czy poproszenie, co chciałabyś, żebym zrobił w tym momencie? Na przykład, kiedy ja zapytam się mojej córki i ona potrzebuje ochłonąć, potrzebuje wyciągnąć siebie i podzielić się ze mną z daną sytuacją, ona wcale nie potrzebuje mojego rozwiązania. Ja nawet bym nie miała takiej odwagi, żeby dać jakieś rozwiązanie, tylko wtedy, kiedy ona się pyta. O, kiedykolwiek, jeżeli ktokolwiek mnie pyta o to, jaka jest moja opinia, ja tej opinii nie daję, trzymam to dla siebie. Myślę, że to też jest częścią rozpoznawania, co ja mogę zrobić najlepiej.
O, jak najbardziej. Taka strategia, którą ja też stosuję w rozmowach, jest zapytanie, czy chcesz, żebym coś na to odpowiedziała, czy potrzebujesz być wysłuchana, wysłuchany, jeżeli jest to jakaś bliska osoba. A to właśnie mówienie innym, co mają robić, zabiera im bardzo często umiejętność do samodzielnego podejmowania decyzji, także ja jestem bardzo ostrożna na tym polu, też tego nie robię i tak jak mówię, nie jesteśmy tu, żeby doradzać, ale podpowiadać. Zobaczcie, jak to działa u Was, kiedy właśnie dajemy albo dajecie opinię swoją, podpowiedź, pomoc, bez pytania, co to robi Wam i innym. Bo bardzo często dzieje się tak, że właśnie to ta chęć pomagania innym nas gdzieś męczy, szczególnie kiedy te osoby nie biorą tej pomocy, a my mamy założenie, że powinny, prawda? Pomimo, że nie zapytaliśmy. Ale tym osobom, tak jak właśnie wspomniałam, może dawać wrażenie, że jeżeli ktoś mi radzi, to ja może nie mam na tyle kompetencji, umiejętności, żeby dać sobie z tym radę. I gdzieś nawet odpychamy tą możliwość, żeby wejść w to pole znalezienia najlepszej odpowiedzi dla siebie. Także no, to najlepiej ma to dużo
ma
różnych
dużo,
stron.
Stron. No, i tak jak mówiłam, że może być spowodowany tym, jak się czujemy w danym dniu. Jeżeli na przykład przechodziliśmy przez jakąś fazę silnego stresu, może my potrzebujemy po prostu całkowicie wyłączyć się i zrelaksować. I każde nasze działanie nie byłoby naszym najlepszym. Mm-hmm. My po prostu musimy wczuć się w samych siebie.
Słuchać siebie, wsłuchać się w siebie i w swoje potrzeby, bo nasze potrzeby każdego dnia też się zmieniają. Są czasem rzeczy, które trzeba zrobić. Trzeba iść do pracy, jeżeli pracujemy, a trzeba odebrać dziecko ze szkoły, jeżeli jest małe, zapewnić podstawowe potrzeby, ale pewne rzeczy, kiedy możemy sobie właśnie pozwolić na tą przerwę, bo tak jak Aniu wspomniałaś, czy to byłby duży stres, czy zmęczenie, czy choroba, to będąc, mając taki przywilej, kiedy mieszkamy z kimś i mamy te bliskie nam osoby, też może przekierować, oddelegować pewne rzeczy dla nich i poprosić wtedy o to wsparcie, o tą pomoc i powiedzieć, wiem, że obiecałam, wiem, że to mój obowiązek, ale dzisiaj po prostu mam słabszy dzień, albo jestem chora, albo chory, czy słaby i potrzebuję Twojego wsparcia, Twojej pomocy. I to też będzie najlepsze.
I to też jest komunikacja.
Tak, och, komunikacja. To wszystko nam się tak przewija pięknie.
To wszystko przewija
razem. Wszystko jest w jednym, słuchajcie. Wszystko jest ważne, żeby to nasze życie naprawdę szło w dobrym kierunku, w kierunku do usłyszenia siebie, swoich potrzeb, poznania siebie, bycia dla siebie opoką, przyjacielem, ale też dla innych osób. Takim może przykładem, że można inaczej niż dotychczas. Szczególnie dla tych, które nadal tkwią w jakiejś takiej stagnacji i nie potrafią inaczej właśnie bez tej oceny, bez tego osądu, bez tych założeń, a po prostu ze zrozumieniem, z takim otwarciem.
Dokładnie. Wiesz co, ja jeszcze tak dodam, że jeżeli tak byśmy całkowicie pozwolili sobie zrozumieć te umowy i nie tylko zrozumieć, ale stosować je, jak one pięknie wpływałyby na to, w jaki sposób manifestujemy nasze życie, jak kreujemy nasze życie, ale też w sytuacjach, w jaki sposób my możemy siebie sami uzdrowić.
Oj tak, tak, tak.
Czyli tutaj to mamy następne nasze audycje, które moglibyśmy przerabiać. Tylko w oparciu o tę umowę.
Oj, no tu byłby, myślę, temat rzeka. Temat rzeka. A Don Miguel Ruiz powiedział, nie wiem przy której umowie, chyba przy tej nie rób założeń, że stosując tylko i wyłącznie tą jedną umowę, wdrażając, praktykując ją w życie, życie człowieka zmienia się w pozytywny sposób, w tak dużym wymiarze, że to jest nawet nie do opisania.
Nie do opisania. Tak. Tak,
także więc, stosując jedną, dwie, trzy, a co dokładnie. Dopiero cztery, nie?
Więc zachęćmy i zachęcamy każdego słuchacza, i ciebie, i mnie,
tak,
do świadomego życia i właśnie no, chociażby przerabianie jednej umowy,
tak,
prawda?
Tak, przeczytanie, przerabianie, można sobie, słuchajcie, życie to zabawa.
Tak.
Można się nawet bawić, że przez jeden tydzień będę dosłowna, ale dosłownie dosłowna i taka właśnie z tym swoim słowem, a następnego tygodnia będę nie będę robić żadnych założeń. I nawet jak przyjdą, to od razu powiem, przepraszam, działam na starym schemacie, jeszcze mi się coś odpaliło, ale zadam ci pytanie. Próbować. Gdybyśmy tak zrobili w ciągu jednego dnia, każdą jedną umowę, a co dopiero przez tydzień, każdą umowę, czyli 4 tygodnie, każda umowa, pojedynczo. Zobaczcie, jak spróbujecie czegoś takiego, jak to wpłynie na wasze życie, na postrzeganie innych ludzi, na własne odczucia, na wasz komfort i jakość i zdrowie. Polecam.
Dziękujemy bardzo.
Ja dziękuję Aniu Tobie za tą piękną rozmowę i naszym słuchaczom też.
I do usłyszenia. Już za tydzień.
Za tydzień. Słuchając duszy.
Słuchając duszy.